Jest 6 minut i 30 sekund po godzinie 10. Środa, program Ludzie i Pieniądze, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, a w studiu Radia Gdańsk Mateusz Kowalewski, Gospodarka Morska, Tadeusz Kotarski, Intermarine i Przemysław Myszka, Baltic Transport Journal. Dzień dobry panom.
Dzień dobry państwu.
W środę, jak zwykle i widać to po składzie naszych gości, skupiamy się na gospodarce morskiej i na tym, co związane z morzem. Ale tak najpierw zacznijmy może troszeczkę świątecznie. Panowie, w grudniu jecie więcej ryb niż w pozostałych miesiącach? Czy rozkłada się to u was w miarę neutralnie i równo w domowych przepisach na obiad czy kolację?
No, jeśli można... Ja jestem głęboko związany z rybami, raz jako wędkarz, amator, ale z wieloletnimi tradycjami, a drugi raz to, że zajmowałem się bezpośrednio handlem rybami w Polsce. Spożycie ryb u nas w domu jest regularne i nie zależy od okresów roku, świąt czy innych okazji, także... No wiadomo, że jakieś bardziej wykwintne dania z ryb się w święta serwuje. Natomiast jeśli chodzi o wolumen spożycia, to u nas w domu on się mniej więcej rozkłada w ciągu roku.
A u panów jak ten wolumen spożycia, jak to pan Tadeusz Kotarski użył określenia?
Górnolotnie.
Górnolotnie.
Ja myślę, że tak statystycznie to w grudniu tych ryb jest troszeczkę mniej chyba niż w pozostałych miesiącach, bo cały grudzień to jest taka... To jest taki post przed tym 24 i dopiero ten punkt kulminacyjny. Wtedy na stole oczywiście karp jako ten punkt główny. A w pozostałych częściach roku jak najbardziej inne ryby. No, wszyscy tęsknimy za dorszem bałtyckim, którego niestety w tej chwili na naszych stołach nie ma.
I bardzo szybko nie zobaczymy.
U mnie bez zmian. Czy to grudzień, czy styczeń, czy jakikolwiek inny miesiąc w roku, tych ryb jest mniej więcej tyle samo ze względu na ich zdrowotne właściwości.
Ja nie ukrywam, że tak troszeczkę żartobliwie zaczynamy, natomiast sprawa jest dość poważna. Środowisko rybackie, branży morskiej chciałoby, żeby Polacy spożywali więcej ryb. No i jednym z pomysłów na promocję spożycia ryb w Polsce ma być wielki festyn w Warszawie. W najbliższy weekend, 2 dni, mają być występy, zabawy, konkursy, a to wszystko po to, żeby Polaków przekonać do jedzenia ryb. Z drugiej strony pojawiają się argumenty, że nie będziemy jedli więcej, póki ryby będą tak drogie, bo to jest jednak dość drogi produkt, jeżeli popatrzymy na ceny drobiu czy innego typu mięsa, to jest po prostu taniej. Czy takimi festynami dotrzemy do przekonań Polaków, czy jednak szukać innych metod propagowania spożycia ryb, co też dla naszej gospodarki, nie tylko morskiej, bo przypomnę, na Pomorzu jest sporo stawów hodowlanych, są duże firmy hodowlane. Dla naszego przemysłu, czy naszej gospodarki pomorskiej to dość istotne się wydaje.
Ja mam wrażenie, że rynek rybny ma pewien problem. Problem znalezienia takiego środka ciężkości pomiędzy popytem, podażą, a dostępem do tego surowca, czyli do tych ryb, tak? Bo z jednej strony mamy ciągłe kampanie już od wielu lat, tam już od chyba od 2007 roku, ten program PO Ryby, taki był bardzo aktywny, który namawiał do zwiększenia spożycia ryb w polskich domach. Z drugiej strony cały czas słyszymy o kryzysie stad różnych gatunków ryb w Morzu Bałtyckim. I tak naprawdę najważniejsze jest tutaj znalezienie takiego punktu środka pomiędzy możliwością utrzymania tych stad i rozwoju ich w Bałtyku, a tą konsumpcją. Oczywiście ten cały marketing nie jest skierowany tylko na rybę bałtycką, no ale z drugiej strony wszystkie światowe organizacje biją w dzwony, alarmują, że stada różnych gatunków ryb konsumpcyjnych, również w innych morzach i oceanach, no są bardzo te stany alarmujące, tak? No, bardzo niskie i oni nakłaniają do tego, żeby tą rybę ograniczać albo jeść ją z głową. Więc tutaj no zdecydowanie trzeba znaleźć jakieś takie wyważone zdanie i punkt środka.
Bo tutaj nie ukrywajmy, są bardzo ciekawe statystyki dotyczące spożycia ryb na świecie. Najwięcej statystycznie zjadają Chińczycy. jeżeli chodzi o taką kategorię ryby i owoce morza. Rocznie Chińczyk przeciętny zjada 40 kg produktów tego typu. Przeciętny Europejczyk zjada około 20-21 kg, a uwaga, w Polsce ta średnia niewiele przekracza 12 kg, czyli jesteśmy bardzo daleko z tyłu. Czy to właśnie kwestia dostępności, czy ceny, czy jeszcze inne czynniki?
Ja jestem ciekawy, na czym skupi się ta akcja warszawska, znaczy na jakich wartościach.
Forma happeningu chyba jednak.
No tak, ale możemy położyć akcent na zdrowie, czyli ktoś jest w stanie kupić rybę, ją przyrządzić, bo to będzie dla niego zdrowe, czy jest w stanie poświęcić na to pieniądze. Z drugiej strony wartość pieniądza, czyli kogoś po prostu na dobrą, jakościową rybę nie będzie stać, chociaż będzie mu smakowała. No a są ludzie, którzy są po prostu smakoszami ryb. Dla nich wartości zdrowotne czy pieniądze w tej kwestii nie są ważne.
Skoro tu mówiliśmy o tym, że stada są coraz mniejsze nie tylko na Bałtyku, ale na świecie, chociaż na Bałtyku to szczególnie drastycznie widać. Panie Tadeuszu, jakąś ma pan wizję, co może się w przyszłości wydarzyć? Czy jest nadzieja, że tych ryb nam nie zabraknie?
No, taka nadzieja jest zawsze. Ja uważam, wracając do konsumpcji jeszcze na sekundę, że tutaj są dwa elementy. Świadomość społeczna w Polsce rośnie, w moim przekonaniu, i ludzie dla zdrowego żywienia są w stanie wydawać trochę więcej pieniędzy. Natomiast jednak są granice cenowe, które no, uniemożliwią rozwój konsumpcji ponad poziom, który mamy przeciętnie lub trochę wyższy. I tutaj no, wyjściem byłaby oczywiście, jak zwykle w ekonomii, zwiększenie podaży ryb. I tutaj z kolei no, nie ma chyba innego wyjścia jak oceaniczne i morskie i również śródlądowe akwakultury, które produkowałyby ryby przede wszystkim pod kontrolą, zdrowe, bez tak zwanej chemii, bez antybiotyków, z certyfikatami. I jeżeli to rozwinęłoby się na dużą skalę, to ekonomia skali wskazuje na to, że ceny powinny w jakimś okresie czasu spaść. I wtedy ta konsumpcja w sposób naturalny by wzrosła.
Państwo piszecie do nas SMS-y związane z tym, jak często jecie ryby. Napisała między innymi pani Ania, chętnie bym jadła ryby częściej, nawet do tak zwanego znudzenia, ale niestety są one za drogie. Też inny czytelnik napisał, ryba uchodzi za postne danie, natomiast dzisiaj z przyczyn cenowych jest to rarytas. Tak ku naszej wspólnej refleksji. A ja mam pytanie do wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk, jak państwo często kupujecie ryby, jak często je jecie i czy cena ryb w polskich sklepach jest jakąś barierą. Ja przypomnę, w studiu Radia Gdańsk dyskusja na temat gospodarki morskiej i wszystkiego, co z morzem związanego. W naszym studiu Tadeusz Kotarski, Przemysław Myszka i Mateusz Kowalewski, a do dyskusji wrócimy za kilka minut.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Środowy program Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, w studiu Radia Gdańsk, Przemysław Myszka, Mateusz Kowalewski i Tadeusz Kotarski. Z danych gospodarczych, ekonomicznych związanych właśnie z rybami, z połowami, wynika, że 90% światowych zasobów dziko żyjących ryb jest tak naprawdę przełowionych, czyli to, o czym mówiliśmy, nie tylko występuje na Bałtyku, te kłopoty są na całym świecie. Czy to oznacza, że musimy nawet przyzwyczaić się do myśli, że nawet ten łosoś norweski, czy inna ryba, która tak naprawdę jeszcze niedawno była poławiana w sposób naturalny, teraz one będą sztucznie hodowane, sztucznie pasione, czy to nie sprawi, że tak naprawdę te ryby przestaną być tak atrakcyjne zdrowotnie? Natomiast też zanim goście odpowiedzą na to pytanie, jeszcze jeden SMS. Droga redakcjo, chciałam przypomnieć, że między zapotrzebowaniem społeczeństwa na ryby a popytem jest znacząca różnica. Żeby ludzie zgłaszali popyt na ryby, muszą mieć zdolność ich nabywania, czyli po prostu pieniądze. Żadne akcje promocyjne nie zmienią popytu, jeżeli ceny ryb będą nadal tak kosmicznie wysokie. No tutaj rzeczywiście wątek cenowy w państwa SMS-ach przebija się najbardziej, ale wróćmy do tego, skąd będziemy pozyskiwać ryby. Czy te łososie norweskie już niedługo wszystkie też będą sztucznie gdzieś tam w fiordach hodowane?
No, jeżeli można, ja bym się zgodził ze słuchaczami, że cena tutaj jest elementem decydującym i obecny kształt rynku rybnego światowego nie sprzyja obniżaniu tej ceny. Tak jak powiedzieliśmy, dzikie gatunki są wyławiane, więc cena ich na rynku jest taka, tak zaporowa, że właściwie nie ma mowy o imporcie ich do Polski. Natomiast hodowle ryb no nie mają jeszcze tych standardów, których byśmy oczekiwali. Tak zwany łosoś norweski jest hodowany w fiordach, co mu nie do końca odpowiada. To powoduje pewne naturalne lub mniej naturalne choroby tych ryb. Żeby temu zapobiec, dodaje się do fiordów antybiotyki. To z kolei powoduje, że te ryby stają się mniej zdrowe i łańcuch się właściwie zamyka. Kupujemy drogi produkt, który nie jest akurat produktem ekologicznym.
No i nie spełnia naszych oczekiwań, bo no, to, co mówiliśmy, wydaje się, że ryba to prawie symbol zdrowego jedzenia.
No więc
tak?
Właśnie, dlatego wprowadzono na rynku tak zwany, to może zbyt górnolotnie brzmi, ale certyfikat MSC. To jest certyfikat, który pokazuje źródło pochodzenia ryby, skąd ona jest, jakie są jej, że tak powiem, proweniencje, jak była karmiona, gdzie złowiona i tak dalej. I w tym kierunku powinniśmy iść. Takie ryby się w Polsce już pokazują. Jeżeli powstaną olbrzymie hodowle pływające po oceanach, nie stacjonarne, tylko pływające, dryfujące sobie w wodzie hodowle ryb, które będą karmione certyfikowanymi paszami, które będą miały certyfikaty połowu, o których wspomniałem, to i cena tych ryb spadnie, to konsumenci się przekonają, że za pieniądze, które płacą, kupują zdrowy produkt.
Tutaj Państwo bardzo dużo SMS-ów przysyłacie związanych z rybami. Pan Krzysztof napisał, chciałbym jeść więcej ryb, ale patrząc na cenę ryby i cenę schabu lub innej części świnki, to niestety cenowo wygrywa świnka. Natomiast patrząc na wielkość tuszek dorszy, to zastanawiam się, kto pozwala na połów takich chudych i małych ryb. Napisał pan Krzysztof. I jeszcze jeden SMS, tym razem od pana Jacka, który też dokładnie tą samą sprawą się zajmuje. Wędkuję dorsze na Zatoce Gdańskiej od 15 lat i jest w tej chwili masakra. Dorsz 5-7 kg to już rzadkość albo nawet cud, napisał do nas pan Jacek. Natomiast pani Maria, to kobieca troska o jakość jedzenia. Co to oznacza dobra wartościowa ryba i jak to się ma do ryb hodowlanych typu pstrąg i łosoś norweski? Czy faktycznie podobnie jak drób, ryby hodowlane po prostu są futrowane marną karmą i antybiotykami? A może to tylko taka fama? Czyli no państwo tutaj zadajecie bardzo dużo pytań, ale wracając trochę do kwestii gospodarczych, czy jeżeli na Bałtyku sytuacja jest jaka jest, te dorsze rzeczywiście stado jest przetrzebione. Czy my może jako Pomorzanie powinniśmy skupić się na kwestiach związanych z taką gospodarką w stawach, rybołówstwo takie klasyczne? To też jest ważna część gospodarki. Czy jednak powinniśmy jakoś mocniej zabiegać o to, żeby sytuacja na Bałtyku się zmieniła? I czy jako państwo, jako biznes w ogóle mamy na to wpływ?
Czy zdecydowanie trzeba powziąć działania mające na celu odbudowę stad.
Dłuższe okresy ochronne?
Dłuższe okresy ochronne. No tak naprawdę Unia Europejska po długim czasie dopiero dostrzegła ten problem i jakby zgodziła się tutaj z lokalnymi opiniami, że jest ten poważny kryzys. Często ten problem był dotychczas bagatelizowany. To fachowcy mówili, że tak naprawdę te stada się odbudują w przypadku jakichś wlewów
z Morza Północnego
do Bałtyku. To, że to jest problem chwilowy, że to jest taki problem falujący, tak naprawdę raz te stada są w lepszej formie, raz w gorszej. Okazało się, że no jakby ta fala w górę już nie idzie. Od dłuższego czasu mamy poważny kryzys. I dopiero w tej chwili rozpoczęły się, w tym roku tak praktycznie, rozpoczęły się działania, które mogą w przyszłości skutkować odbudową tego stada. I na tym na pewno się musimy skupić. A jeśli chodzi o rybołówstwo i rybactwo, tu szczególnie takie niedalekobrzeżne, tylko takie z mniejszych jednostek, no to tutaj zdecydowanie trzeba podnosić tą wagę, wartość produktu i skupić się na tym, żeby zmniejszać połowy przemysłowe, które wytrzebiły tak naprawdę Bałtyk, a skupić się na mniejszych połowach, które oferują jak gdyby bezpośredni, wysokowartościowy produkt w postaci dobrej, smacznej ryby bezpośrednio dla konsumenta, tak?
Ja chciałbym, żeby konsumenci mieli zwiększoną trochę świadomość, jeżeli chodzi o ryby. Co przez to rozumiem? Oddzielenie trochę marketingu od innych spraw. Tak jak pan Tadeusz mówił, z łososiem norweskim jest trochę tak jak z produkcją kiełbasy. Lepiej nie wiedzieć, co tam się na początku dzieje. I tutaj na przykład można by sięgnąć do przewodników WWF-u. Ostatnio został opublikowany najnowszy, gdzie są wskazania, które gatunki ryb nie są zagrożone i które można spożywać z pożytkiem dla naszego zdrowia. I tam można znaleźć gatunki ryb, które również są tanie, tak jak śledź albo pstrąg hodowlany. I teraz pytanie, czy inwestować w stawy. No, musi być popyt na rynku, żeby właściciel stawu chciał go rozbudować, a popyt tylko będzie, jak ludzie będą chcieli się przerzucić z tego różowego, świecącego się łososia norweskiego na ryby, które są tutaj produkowane
czasami
regionalnie.
Pstrąg też jest różowy i rzeczywiście nieźle smakuje. Państwo piszecie mnóstwo SMS-ów do nas dzisiaj na temat tych ryb. My no, nie na wszystkie odpowiemy, ale spróbujemy na część przynajmniej odpowiedzieć już za chwilę. Przypomnę, w studiu Radia Gdańsk Przemysław Myszka, Tadeusz Kotarski i Mateusz Kowalewski, a my do dyskusji wrócimy za kilka minut.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Dziś Morska Środa w Radiu Gdańsk i morska odsłona programu Ludzie i Pieniądze. W studio radiowym Przemysław Myszka, Tadeusz Kotarski i Mateusz Kowalewski. Państwo mnóstwo piszecie na temat ryb, tego jak często jecie. Pani Ola zwraca uwagę, że tak naprawdę w marketach wrzucamy do koszyka wiele niepotrzebnych rzeczy, a potem narzekamy, że to przez rybę taki wysoki rachunek. Natomiast ryba może jest i droga, ale jak porównamy z dobrym mięsem, na przykład wołowym, to wcale się okazuje, że ta cena nie jest aż taka wysoka. Natomiast jest osobny wątek, który troszeczkę wynika z tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Państwo czujecie się trochę zaniepokojeni, czy łosoś w sztucznych warunkach hodowany to nie jest przypadkiem toksyczny. Ktoś pyta, czy trująca jest panga. Pani Magda w ogóle hodowlane ryby określa mianem, przepraszam za określenie, syfu. Nigdy nie jem ryb zagrożonych, jem tylko te, które można jeść bez problemu, typu makrela lub śledź, napisała właśnie pani Magda. Pani Ola skarży się natomiast, że za sandacza dzisiaj musiała zapłacić prawie 40 zł za kilogram. I jeszcze jeden SMS znowu związany z cenami. Czy to prawda, czy wie nasi goście coś wiedzą na ten temat, że w niektórych sieciach handlowych marże na rybach sięgają nawet 50% i tak naprawdę to winduje cenę i dlatego musimy tak dużo zapłacić. Wątków jest kilka, ale chyba najważniejszy jest ten związany z naszymi obawami w związku z łososiem hodowlanym czy pangą. Tutaj ktoś pyta właśnie nawet o trującą pangę. Czy rzeczywiście są badania potwierdzające, że te ryby sztucznie produkowane czy panga w jakiś sposób zagraża naszemu życiu? Ja prawdę powiedziawszy takich badań nie znam.
No, mogę powiedzieć kilka rzeczy na ten temat. Mianowicie nie ma czegoś takiego, żeby na polskim rynku były sprzedawane ryby trujące. Tak? To od razu możemy sobie to jasno powiedzieć. Natomiast wśród ryb hodowlanych, jakość ryby hodowlanej zależy właściwie od trzech elementów. Od jakości wody, w których ona żyje, od stopnia zagęszczenia w danej hodowli i od paszy, którą otrzymuje, prawda? I te trzy elementy, jeżeli one są prawidłowo dobrane i kontrolowane na bieżąco przez niezależne instytucje, to w takim razie ryba powstająca w tych hodowlach nie ma prawa, że tak powiem, być, ja już nie mówię o tym, że ma być groźna dla kogokolwiek, ale nie ma prawa nawet w najmniejszym stopniu szkodzić konsumentowi. Czy tak się dzieje, to jest zupełnie inne pytanie. W celu obniżenia ceny ryby są hodowane w dużych zagęszczeniach, a ryba generalnie tego nie lubi, ociera się jedna o drugą, prawda? W związku z tym powstają pewne rany skóry, które muszą doprowadzić finalnie do zakażeń w tych wodach i tak dalej, dlatego podaje się antybiotyki. I tutaj no, jeżeli ja miałbym widzieć jakąś przyszłość, to na pewno przyszłość leży w hodowli, ale w hodowli kontrolowanej, która będzie te trzy elementy, o których wspomniałem, traktowała poważnie, wydawała certyfikaty i produkowała ryby, które się nadają na nasz stół.
No to będziemy się przyglądali. Miejmy nadzieję, że ta optymistyczna wizja rzeczywiście się ziści. A czy tak naprawdę sądzicie państwo, że handlowcy mogą narzucać marżę 50% na ryby? Wydaje się, że ta marża jest dość duża, chociaż no, nikt z panów nie prowadzi sklepu, ale...
Mi się wydaje, że te marże są wysokie. Widać to po cenach różnych gatunków ryb, tak? No bo tak naprawdę mamy tanie gatunki ryb dostępne. Właśnie tak jak tutaj kolega mówił, śledź czy makrela. No nie są to jakoś bajońsko drogie ryby, ale jak gdyby popyt na nie jest troszeczkę mniejszy lub tam związane z jakimiś przetworami już bardziej. Jeśli chodzi o takie ryby, które królują na tych obiadowych stołach, czyli łosoś, dorsz, miruna, jakiś halibut i tak dalej, no to te ceny są naprawdę bardzo wysokie, tak? No, mówimy tu o cenach rzędu kilogram filetów z dorsza, to jest grubo ponad 30 zł. Jeżeli chcemy ten filet taki bardziej mięsisty, to się okazuje, że to trzeba kupić jakiś już
pod 50 zł.
Pod 50-60 zł.
Bez glazury,
tak? Więc te ceny faktycznie no, mogą być dla większości Polaków po prostu niedostępne. Tak?
No ale panie Mateuszu, ja wiem, że ceny są bardzo wysokie i z tym się zgadzam, natomiast no, uchylę nie to, że rąbka tajemnicy, ale posiadam pewną wiedzę zbliżoną do wiedzy profesjonalnej na ten temat i te ceny nie wynikają z takich marż. Marże oczywiście mogą być różne, ale ja powiem tak, bank ocenia segment gospodarki rybnej u siebie, robiąc pewne scoringi, na marżowość rzędu 3-5%, tak? Ogólnie rzecz biorąc. W handlu nie słyszałem o marży większej niż 10%, no nie wiem, to musiałby być ewenement jakiś w tej sprawie. Także na ceny ryb wpływają na pewno ceny zakupu i kurs
waluty w tej chwili.
Kurs waluty w tej chwili, który jest niekorzystny dla importerów. No i te dwa elementy powodują to. Przecież te ryby są importowane, łącznie nawet z sandaczem, prawda, który jest importowany również do Polski. I to wpływa na ceny, które u nas występują.
To rzeczywiście kurs walut sprawia, że w tej chwili towarów importowanych nie opłaca się kupować, czy mniej się opłaca. Bardziej opłaca się to, co produkujemy sami u siebie, więc być może jeszcze więcej karpi czy pstrągów uda się sprzedać przed tegorocznymi świętami. Wyszła bardzo ciekawa dyskusja na temat tego, ile rybiemy. Państwo bardzo dużo do nas pisaliście. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Mateusz Kowalewski, Gospodarka Morska, portal branżowy, Przemysław Myszka, Baltic Transport Journal, Tadeusz Kotarski, Intermarine. Zmieniamy temat. Czy panowie jesteście w stanie w jakiś sposób zważyć, ile jest plusów przekopu przez mierzeje, a jakie są najważniejsze zagrożenia z tym związane. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy ułatwiającej prowadzenie tej inwestycji. Jasno zostało powiedziane, że przekop przez mierzeje powinien się zakończyć, cały proces do roku 2022. Początek prac budowlanych 2018, czyli no półtorej roku przygotowań. Panom się ten projekt raczej podoba, czy raczej macie obawy różnego typu z nim związane?
No, dla mnie jako osoby związanej z gospodarką morską no, uważam, że ten projekt nie może się nie podobać. Jest to inwestycja w infrastrukturę na polskim wybrzeżu. Tak jak już tu kiedyś wspominałem, tego typu inwestycje w krajach Europy Zachodniej w ogóle nie byłyby na forum dyskusji. Po prostu powstałby projekt.
I się robi.
I ten projekt został wykonany i ta cała burza medialna, ta cała krytyka nie miałaby w ogóle miejsca, ponieważ nie można kalkulować inwestycji takich strategicznych, infrastrukturalnych z punktu widzenia stopy zwrotu jeszcze w jakimś krótkim czasie. Nikt nie liczy, czy obwodnica trójmiejska się zwróciła na przykład. No, nie można w ten sposób patrzeć na inwestycje infrastrukturalne. Oczywiście to są zupełnie innego rodzaju inwestycje, ale moim zdaniem jest to inwestycja konieczna ze względów geopolitycznych, ze względów rozwoju turystyki, ze względu na rozwój akwenu Zalewu Wiślanego, małych portów w Elblągu. portów turystycznych, Zalewu Wiślanego i myślę, że na pewno w długiej perspektywie Polacy z tej inwestycji zadowoleni będą.
Panie Przemku, pan też równie optymistycznie, czy ma pan obawy związane z przekopem?
Ja mam stanowisko neutralne. Na zasadzie zobaczymy, jak wyjdzie, ale zgadzam się z tym, że nie można patrzeć na ten projekt wyłącznie przez pryzmat wartości merkantylnych. To znaczy, czy nam to się zwróci, kiedy nam się zwróci, czy będziemy na tym zarabiać, kto będzie na tym zarabiać. Trzeba zobaczyć, jak to będzie się rozwijać. Jak zyska na tym port w Elblągu, czy zaczną tam wchodzić większe jednostki, czy jakieś potoki ładunków z naszych portów bardziej na zachód ulokowanych będą przekierowane na Elbląg. Jak to wpłynie na rozwój regionu i całego przemysłu przyportowego, czy ogólnie rozumianej gospodarki morskiej. No i są też kwestie pozaekonomiczne, czyli to, że jednostki marynarki wojennej będą mogły wpłynąć do polskiego portu, nie pytając się nikogo o zgodę.
A czy tu bardziej straży granicznej niż samej marynarki wojennej, bo to niewielki akwen i dość płytki, natomiast rzeczywiście z kwestiami bezpieczeństwa. No ale tak, rozmawialiśmy z panem Tadeuszem wcześniej, no jednak pewne wyliczenia, chociażby kierunkowe, związane z tym, jaki to będzie miało wpływ na gospodarkę, chyba są potrzebne.
Ja powiem tak, jest to atrakcyjny projekt, ale jest to projekt sensu stricte polityczny i tutaj w pewnym sensie zgadzam się z kolegami, że przy projektach politycznych mniejszą wagę przykłada się do efektów ekonomicznych danego projektu, a bardziej do, że tak powiem, elementów oczekiwanych przez polityków. Natomiast nie zgadzam się z kolei z tym, że nie należy robić analiz ekonomicznych, dlatego że nawet jak nie będziemy opierali danego projektu o jego efektywność, to przynajmniej warto wiedzieć, bo tutaj panowie zadawali właściwie, te wypowiedzi polegały na zadawaniu pytań. Zobaczymy, jak to wpłynie na ciągi ładunkowe, zobaczymy, jak to na turystykę wpłynie, zobaczymy, jak na to i jak wpłynie, czy na tamto. Natomiast no, nic
pan
nie...
Pan by chciał wiedzieć, tak? Czy mieć zaplanowane?
Ja uważam, że w dowolnym przedsięwzięciu warto jak najwięcej wiedzieć, a co się z tą wiedzą dalej zrobi, to jest zupełnie inna kwestia. Przecież analiza ekonomiczna nie jest wiedzą tajemną, ani niczym bardzo skomplikowanym i można sobie wyobrazić taką skróconą analizę ekonomiczną tego projektu, polegającą, no właśnie w trzech punktach można to byłoby skupić. No, po pierwsze, kluczowe czynniki sukcesu. Gdybyśmy postarali się wymienić 2-3 elementy w otoczeniu tego projektu, które absolutnie muszą się wydarzyć, żeby ten projekt był zakończony powodzeniem, a jednocześnie wymienić 2-3 elementy wewnątrz naszej organizacji, czy wewnątrz tego projektu, które my z kolei musimy posiadać, żeby ten projekt odniósł sukces. I gdybyśmy połączyli te elementy ze sobą i poddali je analizie, to się okaże, czy to ma jakąkolwiek szansę powodzenia, czy nie ma. Przecież nie jest powiedziane, jeżeli to będzie określone, że stopa zwrotu wyniesie tyle i tyle w ciągu 100 lat, że my mamy tego nie robić, tak? Bo być może korzyści ekonomiczne...
Czy quasi-polityczne.
No tak. Więc właśnie, należy dbać o środowisko, o tamte gminy, prawda, o rozwój turystyki, o rozwój agroturystyki, ogólnie rzecz biorąc rozwój tego regionu. Natomiast warto wiedzieć, z czym to się wiąże.
Natomiast przechodząc do pewnych konkretów, chyba zgadzamy się i nie budzi wątpliwości, że port w Elblągu nie będzie żadną konkurencją ani dla Gdyni, ani dla Gdańska. Co najwyżej może mieć charakter portu uzupełniającego, przejmującego. No tam będzie 5 metrów kanału, jednostki wpływające mogą mieć 4 metry, żeby był ten limit bezpieczeństwa,
więc
chyba nie jest to konkurencja. Tak?
Jeżeli można, bo ja dokończę, to jest dalszy element tej analizy ekonomicznej skróconej, o której wspomniałem. Gdybyśmy poddali ten projekt ocenie 5 sił, gdzie siła przetargowa nabywców i kupujących byłaby jasno. Mnie bardzo ciekawi na przykład, jaka byłaby siła przetargowa konkurencji tego projektu, czyli to, o czym pan wspomina. Przecież istnieją już porty, tutaj tworzymy zupełnie coś nowego i się może okazać, że celem infrastrukturalnym, który jest utworzenie portu w Elblągu z kanałem dostępnym o 5-metrowej głębokości, że cel sam w sobie jest bardzo szczytny, ale czy my wiemy, kto tam będzie zawijał? No nie wiemy, tak? Jaka jest konkurencja tego projektu? Poddajmy ten projekt krótkiej analizie pięciu sił Portera i się przekonamy potem, jak to wygląda, prawda? Zróbmy bardzo krótką analizę SWOT, która pokazuje nasze mocne, słabe strony oraz szanse i zagrożenia w środowisku zewnętrznym i się okaże, na ile my będziemy musieli, czy będziemy musieli dokładać do tego interesu w przyszłości i na ile, bo być może to będzie bardzo opłacalny interes. Ja tego nie wykluczam.
Tylko po prostu na tą chwilę pan tego nie wie.
Nie wiem.
A panowie, pytanie związane...
Wtrącę, żeby nikt się nie oszukuje, że port w Elblągu będzie drugim portem północnym. To jest oczywiste. Warunki żeglugowe, zamarzający akwen nigdy nie spowoduje, że to będzie port duży, do których będą jakieś istotne połączenia liniowe zawiały. Jednakże czy w Unii Europejskiej, czy ogólnie trend jest taki, ażeby też te mniejsze porty wspierać i one używać do zupełnie innych celów. To nie mają być połączenia liniowe, to mają być barki, to mają być ładunki drobnicowe, ponadgabarytowe, no zupełnie inne funkcjonowanie portu, który może być takim zapleczem dla dużych portów w Gdańsku, Gdyni, no raczej nie w Szczecinie, bo tam za daleko, ale doskonałym przykładem na to, jak mogą się te małe porty rozwijać, jest port na przykład w Darłowie. Jest to niewielki port, który się bardzo intensywnie rozwija. Też możliwości żeglugowe jego są ograniczone, chyba troszeczkę wyższe niż te możliwe w Elblągu w tej chwili, ale port ma i świetną część rybacką w tej chwili i cargo, które funkcjonuje. Mamy tam i terminal agro, i terminal jakby taki multimodalny i cały czas duża perspektywa rozwoju.
A proszę powiedzieć, jak panowie sądzicie, bo w czasie ostatniego spotkania ministra Grubarczyka z mieszkańcami Krynicy Morskiej i okolic, no jednak pojawiły się głośno artykułowane obawy mieszkańców związane z tą inwestycją. Może mówienie o jakimś twardym sprzeciwie to jest za mocno powiedziane, natomiast rzeczywiście tam lokalna społeczność te obawy bardzo mocno artykułuje. Obawia się skutków między innymi ekologicznych. Czy to jest kwestia takiego twardego policzenia swoich interesów, czy to jest kwestia braku informacji, czy może jeszcze jakichś innych czynników? Ja mówię już teraz typowo o tej kwestii społecznej tam na miejscu.
Most do Kwidzynia, łączący Kwidzyń tutaj z trasą
z Powiślem.
Z Powiślem, no też był pikietowany przez parę lat, blokowany przez ekologów, którzy blokowali tak naprawdę tą inwestycję. Teraz jest, no, wszyscy mieszkańcy tamtego regionu, jak i mieszkańcy Trójmiasta, no, widzą, w jaki sposób to zmienia tą komunikację.
Krzakow jest poważniejszą ingerencją
tak,
niż budowa mostu.
Ale nikt już nie pamięta tych protestów. Most w Kidzynie funkcjonuje, wszystkie te gatunki zagrożone, chyba tam nic z nimi złego się nie stało i myślę, mi się wydaje, że w przypadku przekopu jedynym zagrożeniem jest to tam te ciągłe zamulanie tego portu, szczególnie od strony Zatoki, tak? No i tutaj ta kwestia musi być jednoznacznie wyjaśniona, w jaki sposób, jakie koszty to będzie później generowało, załóżmy rocznie.
No i zapewnić finansowanie na po prostu prace hydrotechniczne, tak?
Oczywiście, że tak.
A panowie nie macie jakiejś innej oceny tego, co się dzieje właśnie z punktu widzenia społecznego? Skąd te obawy się biorą?
No ja myślę, że one w dużej mierze się biorą z niewiedzy. To jest to, o czym wspomniałem. Ja się zgadzam w całej rozciągłości z panem Mateuszem, że powinniśmy robić wszystko, żeby aktywizować drobne porty, społeczności lokalne i regiony, które do tej pory nie mają takich możliwości. Ale taka analiza, o której wspomniałem, ona nam pokaże być może, że nie warto iść w tym kierunku, a może warto
innymi metodami
wskaże kierunki, gdzie to byłoby bardziej efektywne. Może nie należy robić tego, może należy pójść w żeglugę turystyczną, może należy pójść w rekreację, może należy pójść w inne elementy rozwoju tego regionu, które zdejmą z tego, o czym pan sam wspomniał, z tego projektu odium sezonowości. To muszą być aktywności, które będą trwały cały rok, prawda? I wtedy społeczność miejscowa będzie pobudzona, będzie czerpała z tego korzyści. Gdyby o tym wiedzieli, to być może by nie protestowali, prawda?
kwestia wiedzy, panie Przemku, czy czegoś innego?
Taki psychologiczny fakt, że boimy się tego, co...
Zmiany się
jest,
boimy.
No, zmiany i
czego nie
tego,
znamy.
Co jest nieznane.
No więc właśnie.
Trzeba przedstawić jakieś analizy wskazujące, że jest tyle, powiedzmy, widełkowo procent ryzyka, że stanie się to, a to. No i też jest kwestia wykonania już tego projektu. No, most w Fizynie jest bardzo dobrym przykładem, tak zwany ptasi most. Ile tam wykonawcy musieli się zorganizować ochronę ptaków. No i a z kolei można źle wykonać projekt, jak było z jednym tunelem w południowo-zachodniej Szwecji. No to tam były straszne rzeczy, łącznie z zatruciem gleby i tam ludzie mieli problemy ze zdrowiem. Więc zależy, jak podejdziemy do wykonania projektu. No i też kampania informacyjna dla społeczeństwa, że to się wiąże z tym, a tym, a mogą być takie, a takie benefity.
Warto też porównać tą inwestycję, chociaż ja jestem kibicem piłki nożnej i bardzo cieszę się, że w Gdańsku jest stadion, ale też ten stadion kosztował około 600 milionów złotych. Nikt nie kalkulował stopy zwrotu tego stadionu i całe szczęście, bo te wszystkie stopy zwrotu okazałyby się nieprawdą, bo tak naprawdę stadion jest strasznie deficytowy. Ale z drugiej strony...
Jak w Gdańsku, jak policzymy dla Wrocławia te wskaźniki, to tam jest w ogóle dramat, tak?
Tak, ale stadiony są deficytowe, wszyscy dokładamy do tych stadionów. Myślę, że wszyscy...
Ale nie wszędzie, przepraszam.
Musimy myśleć, w jaki sposób lepiej je wykorzystać, ponieważ bardzo dobrze, że one są, bo uważam, że tego typu inwestycje też są niezbędne i pokazują tutaj nasze otwarcie na sport, na Europę, jakby ten rozwój cywilizacyjny, ale jednocześnie no, wykorzystanie tego typu obiektów powinno być zdecydowanie większe, zdecydowanie bardziej aktywne, ale powstały. Ja uważam, że tak samo powinien powstać przekop przez Mierzeję Wiślaną z dobrym planem na wykorzystanie tej inwestycji.
Zmieniając trochę temat, mówiliśmy o małym porcie, który może stanie się średnim. Minister Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, jest w tej chwili w Chinach, poszukuje inwestorów czy partnerów do branży morskiej, dla naszych portów między innymi. Uważacie panowie, że ta aktywność polska w Chinach, był prezydent Duda, teraz mamy ministra, jeżdżą różne misje gospodarcze. Czy z punktu widzenia gospodarki morskiej to rzeczywiście już przynosi efekty, czy jednak te efekty dopiero pojawią się za jakiś czas?
No, trudno mówić o efektach jak na razie, natomiast sama aktywność na kierunku chińskim jest, ja uważam, bardzo dobra i pożądana. Natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Chiny mają inny model gospodarki niż my i tam wszystkie decyzje są podejmowane na szczeblu państwowym i związane są z planowaniem strategicznym państwa, a nie poszczególnych wykonawców, inwestorów i tak dalej. O zaangażowaniu państwa na przykład w ten głośny ostatnio jedwabny szlak i działalności z tym związane i o roli Polski w tym wszystkim może świadczyć fakt, że Polska została dodana, co mnie w pewnym sensie zdziwiło, do koszyka 7 walut światowych, które będą miały prawo być wymieniane na rynku międzybankowym na juana. To pokazuje determinację państwa chińskiego dla realizacji tego projektu. Natomiast ich determinacja nie powinna nas pozbawiać rozsądku, gdyż ten projekt niesie za sobą wiele zagrożeń, ale rozwijanie tego, no nie wiem, czy tutaj znalazłoby się miejsce w tej audycji, żeby o wszystkim powiedzieć.
Znaczy następnym razem możemy cały czas o chińskich inwestycjach. Panie Przemku, więcej oczekiwań czy więcej obaw związanych z kierunkiem chińskiej aktywności?
To zależy, jak to rozegramy. Ja ostatnio zbierałem materiały do artykułu o nowym jedwabnym szlaku i przeczytałem jeden z raportów dla agencji fińskiej. I tam właśnie było pytanie, jakie są zalecenia zarówno dla rządu chińskiego, jak i fińskich firm. No i takie krótkie zdanie. Być na zewnątrz wspierającym ideę jedwabnego szlaku, bo to nie jest projekt, który jest sztywny, czyli możemy go na forum razem z Chińczykami współkształtować, ale wewnętrznie być względem niego oportunistycznym, to znaczy patrzeć, w których elementach możemy na tym skorzystać. Czyli na przykład w przypadku Finlandii, no oni nie mają połączenia tak jak my przez Małaszewicę, gdzie główna część pociągów leci na linii Chiny-Europy, no ale ma być tak zwana też Digital Silk Road, czyli to cała nakładka cyfrowa nad ten projekt. No i tu już Finowie mają bardzo duży know-how i są w stanie te swoje firmy tam gdzieś włożyć i pieniądze z tego uzyskać. Więc jeżeli naszym portom, ministerstwu i innym firmom uda się również kształtować agendę jedwabnego szlaku, tym lepiej dla nas.
To będziemy zyskiwać.
Ale trzeba zwracać uwagę na to, że ten jedwabny szlak właśnie niesie pewne zagrożenia za sobą.
No trzeba po prostu to analizować i być czujnym, będąc aktywnym w Chinach. Dziękuję panom serdecznie. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk byli Mateusz Kowalewski, gospodarkamorska.pl, Tadeusz Kotarski, Intermarine i Przemysław Myszka, Baltic Transport Journal. Dziękuję panom serdecznie. Dziękuję Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękuję.
Dzisiaj rybka na obiad.